Pani Agnieszka Arnold, reżyser, dokumentalista. Pani filmy tutaj w Łagowie prezentowane bardzo dobrze korespondują z tematem tego łagowskiego festiwalu Historia, Prawda, Pojednanie. Doktor Piotr Laskowski, jeden z bohaterów filmu o Karolu Modzelewskim, rozmówca tego historyka. I pytanie pierwsze, dlaczego wybrała pani postać tego historyka, ale i polityka, jako medium do opowiedzenia o polskiej historii ostatnich powiedzmy 50-60 lat?
Po pierwsze, nie wyobrażam sobie historii ostatnich lat bez pierwszorzędnego udziału w niej Karola Modzelewskiego. A po wtóre, Karol Modzelewski jest historykiem. A po trzecie, pozwolę sobie tak powiedzieć, że ta postać wpisuje się idealnie w moje rozumienie historii. Znaczy, to jest ta inna opowieść, którą ja snuję od 90. lat, dlatego że ja zajmuję się filmem historycznym, ale usiłuję tę historię opowiadać zupełnie inaczej niż zwykło się o niej mówić w Polsce.
Historia pokazująca strony wstydliwe, te, które nie chcielibyśmy pamiętać, bo nie przysporzają często chwały, o to chodzi?
Nie, proszę pana, to nie chodzi o to. Ja po prostu chcę tylko powiedzieć tyle, że historia nie jest czarno-biała i historia w swojej istocie nie da się instrumentalizować, nie da się ideologizować i to mnie w historii interesuje. W historii interesuje mnie przede wszystkim człowiek i jego losy. Ja opowiadam, jeżeli opowiadam, a właściwie w każdym filmie opowiadam jakiś fragment historii, to przez losy bardzo jednostkowe, dzięki czemu wydaje mi się, że mogę uzyskać większe zbliżenie się do prawdy, a przede wszystkim mogę powiedzieć to, że ona nie podlega, że nie powinna podlegać mitologizowaniu. U nas właściwie do tego służy historia.
Znaczy to nie jest nieuchronne?
Do tworzenia nowych mitów, do tworzenia nowych stereotypów, dlatego że ona jest jakby podległa bez przerwy. Od XIX wieku ona jest podległa jakiejś idei, ona ma służyć czemuś.
Historia służebna. Czy pana egiptologa ta współczesność właśnie z tego powodu też interesuje, z powodu instrumentalizacji tej najnowszej historii?
Ta egiptologia daje taką dobrą perspektywę, bo historia się, znaczy nauka historii się zrodziła, czy w ogóle mówienie o historii się zrodziło jako pewna opowieść, która ma funkcje polityczne. Zawsze jak władza opowiada historię, to ona ją opowiada po coś. A zadaniem historyków albo na przykład reżyserów filmów historycznych jest te mity niszczyć i jakoś je rozkładać i rzeczywiście pokazywać jednostkowe losy, które się w ten mit nie wpisują. Więc ta moja przygoda ze współczesnością i z filmem Niepodległość bez cenzury jest dla egiptologa dlatego ciekawa, że w egiptologii my nie mamy tych jednostkowych losów. My mamy tylko tę wielką opowieść. A tutaj rzeczywiście mamy jakąś taką możliwość dotknięcia mnóstwa indywidualnych opowieści, które, jak się im przyjrzeć, nigdy się w ten wielki mit nie wpisują, tylko go zaburzają, i przez to są ciekawe.
Gdyby opowiadać historię tak, jak pani Agnieszka Arnold opowiada, to znaczy poprzez losy indywidualnych bohaterów, pojedynczych jednostek, i gdyby taką mozaikę z tych losów pojedynczych jednostek próbować złożyć, ona by nie ułożyła się w jakiś jeden harmonijny wzór? To byłyby ciągle jednostkowe opowieści, prywatne historie?
Nie, tak tworzy się historię. Tak się ją powinno moim zdaniem opowiadać. Ona zawsze uniknie takiemu schematycznemu jej traktowaniu.
Ja myślę, że ona się układa w jakiś wzór i to taki bardzo wyrazisty. To jest opowieść o wyborze, przed którym każdy z nas stoi i wszyscy, którzy żyli przed nami, stali. I to jest w takich sytuacjach ekstremalnych, a tym, jak mi się zdaje, zajmuje się Agnieszka Arnold. To jest rzeczywiście taki też ekstremalny wybór, to znaczy wybór między heroizmem a podłością. I to jest taki wybór, co do którego nigdy nie możemy być pewni, jakbyśmy go dokonali, gdybyśmy go musieli dokonać. I te filmy jakieś są głęboko poruszające, filmy Agnieszki, właśnie dlatego, że pokazują ludzi z jednej strony niezwykle mężnych, czyli tych, którzy dokonali wyborów heroicznych, a z drugiej strony Jakoś tak jest uderzające, że ci ludzie w filmach Agnieszki Arnold dają się lubić. To nie są filmy prokuratorskie. Ja myślę, że podstawowy problem historiografii we współczesnej Polsce to jest jej kompletne przemieszanie z jakąś taką prokuratorską emocją i z tym, że my się zajmujemy historią po to, żeby zyskać jakieś poczucie wyższości moralnej poprzez osądzenie tych, którzy zbłądzili.
Osądzenie z wygodnej w dodatku pozycji. Dziś pozycji bardzo bezpiecznej. Siedzimy sobie w fotelu, przeglądamy akta i PN-owskie najlepiej i wydajemy sobie lekką ręką sądy.
Tak mi się zdaje, tak, tak. I co jest najbardziej okropne w tym, to zyskujemy jakieś takie zgubne samozadowolenie. Czyli tak naprawdę ta taka mainstreamowa, powiedziałbym, historia współczesna służy raczej do otępiania ludzi, to znaczy do takiego wyłączania refleksji moralnej, czy raczej pozostawiania jej na takim najbardziej prymitywnym poziomie. A te filmy, jak również ta historiografia, którą uprawia profesor Modzelewski, każą nam się wczuć w innego, wczuć w kogoś, w kim nie jesteśmy. No bo historia jest swego rodzaju, tutaj Umberto Eco zacytuję, zyskiwaniem nieśmiertelności, jedynej, która jest nam dana na pewno. Być może mamy jakąś przed sobą, ale na pewno mamy taką możliwość życia życiem ludzi, którzy żyli przed nami. I to dlatego potrzebna jest ta indywidualna perspektywa, dlatego że my, opowiadając historię, przeżywamy emocje, przeżywamy wybory, przeżywamy lęki ludzi, którymi nie jesteśmy. No i do tego potrzebna jest, jak mówi profesor Modzelewski, empatia. Sympatia i empatia. To znaczy my musimy każdego, nawet tego najgorszego przestępcę, co do którego czujemy jakieś obrzydzenie, spróbować zrozumieć, spróbować go zobaczyć, spróbować spojrzeć na świat jego oczami i wtedy możemy powiedzieć, że coś rozumiemy z historii. Więc wracając do pana pytania, czy to się układa w jakąś całość, ten sposób opowiadania o historii, układa się. A ta całość to jest właśnie możliwość patrzenia na świat oczami bardzo różnych ludzi.
Tyle, że to powoduje, że ten spokój, a każdy chce sobie jakoś zbudować spokój, taką wizję harmonijną przeszłości, pani permanentnie burzy.
Moim zdaniem to nie tak. Ja myślę, że pozwolę sobie tak powiedzieć z pełną próżnością, że gdyby ktoś faktycznie pomyślał po moich filmach, to uzyskałby, myślę, że większy spokój niż tak spokój narzucony i taka fałszywa wiara, że jestem po dobrej stronie. Ja pokazuję w swoich filmach, że nigdzie nie jest napisane, że człowiek ma być doskonały.
I nie ma pewności, że ta strona jest dobra, po której się staje.
Nie,
tak?
I nikt nie wie, jak zachowałby się przed danym wyborem. A ja jednak pokazuję ludzi wyjątkowo heroicznych, wyjątkowo pięknych, ale znajduję też to piękno i takie ogromne współodczuwanie z ludźmi, którzy ponieśli klęskę, ale ja ich nie osądzam. Ja usiłuję pokazać wszystkie uwarunkowania, które do tej klęski doprowadziły człowieka. Ja nie osądzam.
No tam jest jeden oskarżony, jak mi się zdaje, w tych filmach Agnieszki Arnold i to jest wojna, to jest przemoc. I tutaj rzeczywiście to oskarżenie się przez te wszystkie filmy przewija. Ale nie są oskarżeni, nie są łatwo osądzani ludzie. Natomiast rzeczywiście to, co tam jest, to jest jakaś taka niebywała analiza, bardzo w Polsce potrzebna, analiza tego, co się dzieje z ludźmi w sytuacji wojennej. Ponieważ my mamy jakiś taki sposób myślenia o naszej historii zorientowany przemocowo, czyli zorientowany na wielkie zwycięstwa i równie heroiczne klęski, to pokazanie ludzi, którzy zostają w przemoc uwikłani, niekiedy przez nią potwornie zdeprawowani, a niekiedy, kiedy wychodzą z niej czyści i nieskalani, jest myślę strasznie ważne dla naszego myślenia o historii.
Ja bym chciał zapytać o sąsiadów. Ten film bardzo dobrze ilustruje problem, o którym przed chwilą pan mówił. Jak ten film jest odbierany w świecie?
Ten film na Zachodzie na przykład jest odbierany poprzez taką wielką dojrzałość obywatelską Polaków tych z Jedwabna, którzy zdecydowali się mówić o swojej przeszłości, którzy o niej chcą mówić. I zresztą ja dlatego zrobiłam ten film, że ja rozmawiając z tymi mieszkańcami Jedwabnego zobaczyłam ich taką wielką dojrzałość obywatelską, że oni chcą się tą swoją klęską, tą swoją straszliwą tragedią podzielić, że oni ją muszą wyartykułować. No niestety to zostało zniszczone bardzo szybko i ci ludzie właściwie zostali zestygmatyzowani. No, tu w Polsce bez przerwy mówiło się o tym zbrodniczym Jedwabnem i ten stygmat, że to są wszystko zbrodniarze, no, zakończył jakąkolwiek debatę, zakończył jakąkolwiek refleksję.
Choć pani film, a potem książka Jana Grossa wywołały chyba największą w Polsce od 1989 roku publiczną debatę na temat najnowszej historii. Większej chyba w Polsce nie było.
Proszę pana, ja wolałam, żeby tę debatę wywołał mój film, a nie broszura Grossa. Ona poszłaby inaczej, w innym kierunku.
Być może dlatego, że ten film nie był dostatecznie szeroko upowszechniony wcześniej, zaraz po tym, jak został pokazany.
Nie, proszę pana, mój film miał ogromną oglądalność. Sąsiedzi mieli oglądalność 6-milionową, tego się nie spotyka w dokumencie. I ja mogę wiedzieć jedno, że te 6 milionów, no to z tych 6 milionów na pewno 5 milionów to byli zwykli ludzie, którzy chcieli poznać w jakiś tam sposób historię tego miejsca. Natomiast no, debatowały elity, które patrzyły na ten film przez pryzmat broszury Grossa i to była moja wielka klęska i całe nieszczęście.
Skoro mówi pani o klęsce, to niech pani powie, czy nie miała pani poczucia sukcesu z powodu jakiegoś filmu, czy podjęcia jakiegoś wątku? Takiego poczucia dobrze spełnionego obowiązku, który zyskał no, rezonans społeczny.
Nie, ja ciągle miewam satysfakcję. Też satysfakcję miałam z sąsiadów. Kilka lat później miałam okazję rozmawiać z takim staruszkiem, księdzem, wiejskim proboszczem, który powiedział mi coś najważniejszego dla mnie. Powiedział, wie pani, właściwie to ten film dobrze, że pani zrobiła, bo teraz chłopi przychodzą mi się spowiadać ze swoich grzechów po latach wobec Żydów, popełnionych wobec Żydów. Ja myślę, że dla reżysera no, to jest największe spełnienie.
Historyk takiego spełnienia chyba nie doświadcza, zwłaszcza ten, który się odległą przeszłością zajmuje. Ale współcześni historycy, tu przykład właśnie Karola Modzelewskiego, odnajdują się, angażując się w politykę, w historię, prawda?
No tak, choć to chyba nie ma związku z zawodem historyka. Może jakiś ma, ale niewątpliwie tam pada takie zdanie w pierwszej części Niepodległości bez cenzury. Jest taki fragment właśnie o tym, o ile pamiętam, czy historia jest ucieczką od tego świata i profesor Modzelewski mówi, że jednak tak jest, że my się zajmujemy właśnie tą dawną historią, dlatego że ona jest apolityczna. Średniowiecze, starożytność to są te takie dobre momenty, gdzie już polityka nie sięga, gdzie można rzeczywiście znaleźć się w świecie, który jest zupełnie inny od naszego świata i czerpać z tego przyjemność. Im później, tym bardziej jesteśmy skazani na odnoszenie tego, co tam, do tego, co tutaj. Natomiast z drugiej strony oczywiście jest tak, że historia dobrze uprawiana wymusza jakieś zaangażowanie społeczne. To znaczy jest tak, że historycy mogą mieć poczucie, no, że coś tam rozumieją z tych mechanizmów społecznych i w związku z tym, że coś mogą próbować albo że mają obowiązek wnieść do naszego życia dzisiaj. Ale samo uprawianie historii, to jest chyba strasznie istotne, samo uprawianie historii to jest podróż w świat, który nie ma z tym naszym światem wiele wspólnego i dlatego jest wspaniałe. Właśnie dlatego, że tutaj trzeba postawić granicę.
Ale wiesz, Piotr, ja sobie zdałam sprawę z tego, że wielu historyków wzięło udział w tej rewolucji sierpniowej, w Solidarności. Ale przede wszystkim to byli historycy mediewiści, czyli historycy średniowiecza. I ja się zaczęłam zastanawiać, czy właśnie to, że oni są apolityczni, że oni uprawiają ten, rzecz można, czysty zawód historyka, pozwoliło im wejść właśnie w Solidarność. Tak mi się wydaje i że oni mogli w niej działać jako właśnie ludzie apolityczni, że dla nich to zjawisko, jakim była Solidarność, no była też jakąś formą właśnie spełnienia się społecznego, ale to byli ludzie, którzy nie traktowali nigdy historii instrumentalnie. Nie mieli takich odwołań wprost, bo gdyby ją traktowali instrumentalnie, to w ogóle by nie wzięli udziału w tym ruchu. Tak się wydaje.
No tak, bo ten ruch między innymi był protestem przeciwko w ogóle instrumentalizacji człowieka jakiejkolwiek. Chciałbym jeszcze, żeby pani zaprosiła na bunt Janion. Na czym polega ten bunt? Dlaczego warto ten bunt obserwować? Co ta Janion takiego ma nam do zaproponowania?
No profesor Janion buntuje się, odkąd istnieje jako uczona. To jest taki wielki bunt przeciw stereotypom, przeciwko temu wszystkiemu, co niszczy. W tym ciągłym, powtarzającym się kalkom, mesjanizmu, no, odwoływaniu się do tego. No to jest wielkie odczytanie na nowo literatury. Dla mnie Maria Janion jest najważniejszą intelektualną postacią w moim życiu. Ja zresztą zawsze, jak robiłam jakikolwiek film, a przecież no, poza książkami profesor, nie miałam z nią kontaktu bezpośredniego, ale zawsze jak robiłam jakiś film i zastanawiałam się właśnie nad jakimś wyborem, to stawiałam sobie takie w głowie pytania, co by powiedziała o tym Janion. No i wtedy już wiedziałam, co mam robić dalej. Także to dla mnie bardzo ważna osoba.
I po spotkaniu z nią pozostaje nadal taką ważną osobą, która w chwilach, kiedy trzeba zadać pytanie, co by ona zrobiła, to odpowiada?
Znaczy ja myślę, że ja już nie muszę zadawać tego pytania, aczkolwiek no jest mi osobą bardzo, dla mnie bardzo ważną i bardzo drogą. Zresztą pozwalam sobie powiedzieć chyba na nie nawet o przyjaźni pewnego rodzaju.
Widziałem ten film ostatnio już po raz, nie wiem, 10 chyba. Nie wiem, czy to nie jest jednak mój ulubiony film Agnieszki Arnold. Tam jest takie rzeczywiście głębokie wniesienie do polskiej kultury czegoś, czego nam brakuje, a mianowicie takiej egzystencjalnej refleksji, refleksji nad przygodnością naszego istnienia, nad takim wątkiem syzyfowym w ujęciu Kami. Zresztą to jest to zdanie Kami, buntuje się, więc jesteśmy. Ja się buntuję, więc jesteśmy jako ludzie. Myślę, że ten film jest w dużej mierze o tym. Jest o tym właśnie, że nie zagłaszczemy tej przygodności jakimiś prostymi kalkami, prostymi schematami, stereotypami, o czym mówiła Agnieszka. Że musimy rzeczywistości stawiać czoło odważnie, z pełną świadomością tego, w jakiej sytuacji egzystencjalnej się znajdujemy. No to jest język tak inny od tego, co nas otacza, że jakoś niezwykle krzepiący i ożywczy, mimo swojej głębokiej melancholii. To jest paradoksalne, że on krzepi, choć jest jakoś tak dojmująco melancholijny.